Wyobraźcie sobie, że produkujemy rekordowe ilości niskoemisyjnej energii, ale w pewnym momencie system krzyczy dość, nie przyjmuje ani kilowatogodziny więcej. Dokładnie to dzieje się na naszych oczach. Tylko w pierwszej połowie 2026 roku w Polsce musieliśmy celowo ograniczyć produkcję energii z OZE o blisko 1,4 terawattogodziny. Dajcie tej myśli chwilę urosnąć. 1,4 terawattogodziny czystego prądu po prostu przepadło. Dla porównania jeszcze w całym 2023 roku było to zaledwie 74 gigawattogodziny. To tak jakbyśmy zbudowali fantastyczne, nowoczesne i bardzo wydajne serce, ale zapomnieli o naczyniach krwionośnych. Serce pompuje coraz więcej, ale naczynia nie są w stanie tego sprawnie rozprowadzić. Nasza sieć ma swoje fizyczne ograniczenia wytrzymałości, a pogoda bywa przecież kapryśna i nieprzewidywalna. Jesteśmy w Czernikowie, w miejscu, które jest inżynieryjną odpowiedzią na ten w sumie paradoks. Takie magazyny energii, jak te za moimi plecami, potrafią łapać i absorbować nadwyżki prądu, gdy jest go w systemie za dużo, a oddawać go z powrotem, gdy staje się potrzebny. Dzięki temu magazyny na siebie zarabiają, ale przede wszystkim zwiększają elastyczność całego układu. I warto o tym pamiętać, znaczy musimy zdać sobie sprawę z tego, że to coś ważniejszego, coś więcej niż tylko bateria do handlowania prądem. To systemowy amortyzator, który łagodzi gwałtowne wstrząsy wynikające ze zmiany pogody. Dzisiaj pokażę Wam, jak cyfrowe serce i tysiące kilometrów inteligentnych kabli tworzą nowoczesny krwiobieg Polski. Te kontenery, które tu widzicie, dysponują mocą 1 MW i pojemnością 2 MWh, ale ich codzienna praca to nie jest prosta gra rynkowa pod tytułem kupić taniej, sprzedać drożej. Tutaj w Czernikowie magazyny pełnią rolę chirurga precyzyjnie korygującego parametry sieci. Gdy nad pobliską farmą fotowoltaiczną nagle przejdzie gęsta chmura, produkcja energii spada drastycznie w ułamku sekundy. W każdej klasycznej sieci wywołuje to niebezpieczne skoki napięcia. Ten obiekt reaguje natychmiast. Zaawansowane algorytmy regulacyjne sprawiają, że magazyn wstrzykuje brakującą energię, wygładzając te skoki subsekundową dokładnością. Co więcej, w razie poważnej awarii zewnętrznej infrastruktury te magazyny potrafią odciąć się i pracować wyspowo, stając się autonomicznym źródłem zasilania dla wydzielonego obszaru. Grupa Orlen traktuje tę technologię jako jeden z elementów strategii. We Włocławku powstaje kolejny magazyn z bateriami LFP o mocy 2 MW i pojemności 4 MWh, a docelowy cel to aż 1,4 GW elastycznych mocy magazynowych do 2035 roku. I pamiętajmy, obok baterii litowo-żelowo-fosforanowych dysponujemy elektrowniami szczytowo-pompowymi, czyli sprawdzonymi rodzinnymi akumulatorami mechanicznymi na wielką skalę. A w przyszłości? Nadwyżki prądu z OZE mogą posłużyć do produkcji wodoru w procesie elektrolizy. Patrząc na te kontenery, w zasadzie można by powiedzieć, no nic takiego, po prostu duża bateria. Ale z drugiej strony, gdy zaczyna się wczytywać w parametry, a najbardziej chyba te parametry użytkowe, no to od razu pojawia mi się pytanie, jak to działa? No bo to w ciągu ułamka sekundy jest w stanie wykryć spadek w sieci i go wyrównać. I to się wszystko dzieje, zanim w ogóle człowiek się zdąży zorientować, zanim zdążyłby to zanotować, patrząc nawet na jakieś wykresy czy wskaźniki. Jak działają te algorytmy?
Tak, no ten magazyn pełni specyficzną rolę w sieci. Nie jest to typowe podejście biznesowe. Ładuj wtedy, kiedy jest tanio, a odzyskuj energię wtedy, kiedy jest drogo, tak? Czyli sprzedawaj tą energię. Ten magazyn pełni rolę pewnego rodzaju kompensatora, tak? Czyli musi reagować na to, co się dzieje w sieci tutaj w otoczeniu. Biorąc pod uwagę, że w pobliżu mamy duże źródła energii w postaci fotowoltaiki, farm fotowoltaicznych i w momencie, kiedy taki dzień jak dzisiaj, mocno nasłoneczniony, przyjdzie chmura jedna, druga, nagle tej energii, która jest produkowana w dużym wolumenie, zaczyna brakować i to wpływa na poziom napięcia. Nagle to napięcie obniża się. I ten magazyn energii po pierwsze kontroluje te parametry sieciowe, to znaczy jakie to napięcie w sieci jest. Ma oczywiście zadane wartości referencyjne i w stosunku do tych wartości referencyjnych, pod warunkiem, że jest naładowany. W momencie, kiedy to napięcie spada, on to napięcie podnosi po to, żeby wyrównać do tego poziomu. A w momencie, kiedy znowu przychodzi duże słońce i z magazynu ubyła pewna porcja energii, magazyn jest ponownie ładowany.
Czy ten tandem, bo tak zrozumiałem to, o czym Pan powiedział, że to jest dwuelementowa konstrukcja. Jeden to jest źródło prądu, drugi to jest magazyn prądu. Czyli to, co wychodzi na zewnątrz, to przy takich wahnięciach, jak chociażby dzisiaj, przychodzi chmura, za chwilę znika chmura, znowu znika. Czy na zewnątrz w ogóle da się odczytać te skoki, czy to jest tak wszystko zbalansowane, że na zewnątrz jest, tak bardzo spłycając, linia równa?
Dla odbiorcy to jest niezauważalna historia, tak? Czyli te zmiany, które odbywają się tutaj w sieci, są niezauważalne dla takiego normalnego odbiorcy. I na tym nam zależy, żeby ta jakość energii, bo jednym z elementów, które, że tak powiem, my musimy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby realizować, to jest dostarczanie energii odpowiedniej jakości. A poziom napięcia to jest jednym z tych elementów.
Gdy dzieje się coś dużego, coś w rodzaju awarii, to ten magazyn jest się w stanie odciąć od, rozumiem, sieci ogólnej i zasilać jakiś obszar, tak po prostu jakbyśmy zasilali z akumulatora, zgadza się?
Tak, ten magazyn ma możliwość pracy tak zwanej wyspowej, tak? Czyli w momencie, kiedy zabraknie w ogóle napięcia, czyli dojdzie do tak zwanego blackoutu, czego nie chcielibyśmy oczywiście, ma możliwość być pewnego rodzaju źródłem taktującym, szczególnie jeżeli chodzi o częstotliwość, tak? Czyli po pierwsze, musi zweryfikować, bo po to, żeby ta praca wyspowa mogła być zrealizowana, musi być spełnionych kilka warunków, tak? Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy wszystkie miejsca połączeń, w sensie łączników, które znajdują się w głębi sieci, się otworzyły. Po drugie, magazyn musi być naładowany. Po trzecie, on zaczyna, że tak powiem, oddawać energię i pełnić rolę źródła, a po kilku minutach czy kilkunastu, wtedy kiedy występują warunki do tego, żeby przyłączyły się źródła, które w tej wyspie też mogą pracować, one już powodują to, że oddają energię do sieci i jeżeli jest nadwyżka tej energii, to ten magazyn znowu jest ładowany.
Nawet najdoskonalsze bufory nie pomogą, jeśli nie będziemy mieli sprawnego układu krwionośnego. Energooperator zarządza siecią dystrybucyjną o długości ponad 200 tysięcy kilometrów. Żeby to sobie zwizualizować, tymi kablami moglibyśmy pięciokrotnie owinąć ziemię na wysokości równika. Ale nowoczesna modernizacja to coś znacznie głębszego niż tylko wymiana starego przewodu na nowszy. Tradycyjna sieć była projektowana pod jednokierunkowy przepływ prądu, od wielkiej elektrowni do odbiorcy. Dziś prąd płynie od tysięcy rozproszonych źródeł OZE. Jeśli nie dostosujemy infrastruktury, sieć ulegnie przeciążeniom i to jest główny powód, dla którego musimy ograniczać produkcję energii ze słońca i wiatru. Dlatego obok nowych stacji powstaje cyfrowy mózg systemu, dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy, przekraczającemu 9,4 miliarda złotych, tworzymy prawdziwy smart grid. Wdrażamy systemy ADMS, Advanced Distribution Management System oraz automatykę FDIR, Fault Detection, Isolation and Restoration. Co to oznacza w praktyce? Tysiące zdalnie sterowanych rozłączników w terenie potrafi samodzielnie wykryć miejsca awarii, odciąć uszkodzony odcinek i przełączyć zasilanie sąsiednim ulicom z innej strony. Przyznam, że dla mnie to jest trochę abstrakcyjne, no bo jak czytam, że zarządzacie siecią, która ma długość taką, że pozwoliłaby 5 razy opryć całą kulę ziemską, jak to działa w praktyce, że w ciągu ułamków sekund rejestrujecie tak drastyczną zmianę, jak chociażby kierunek przepływu prądu, tak w największym skrócie?
To działanie wynika z automatyki, z dostępnych urządzeń, tak, które przede wszystkim śledzą tą sieć i monitorują. Tak naprawdę transmisja danych odbywa się w czasie rzeczywistym, czyli w zasadzie milisekundy to są te rozdzielczości i te przedziały czasowe, w których my otrzymujemy informacje o zmianach parametrów sieci i o tym, co się dzieje. A przede wszystkim zmiany zdarzeniowe, tak? Wtedy, kiedy wystąpi awaria i wtedy, kiedy część odbiorców jest pozbawiona energii. Działa i czuwa nad tym przede wszystkim system SCADA, czyli system, który zarządza tą siecią. Przede wszystkim pozwala dyspozytorowi zwizualizować sieć, w jakim układzie sieć pracuje. Po drugie, zdarzeniowo, jeżeli coś się wydarzy w tej sieci, pozwala na podjęcie działań po to, żeby przywrócić jak najszybciej działanie energii.
Jak sobie próbuję zwizualizować sieć, to wydaje mi się, że taką dobrą analogią by było połączenia, nie wiem, jakichś takich rurek, w których płynie woda.
Tak.
No i są ciśnienia, są jakieś tam przekroje, tylko jeżeli ta sieć jest duża, to na każdym takim skrzyżowaniu, powiedzmy, powinien być jakiś czujnik. Albo na końcówkach tych rurek, tam gdzie jest odbiór i tam gdzie jest produkcja tej wody, czy to ciśnienie. To ile jest czujników? Czy to się da w ogóle jakoś tak powiedzieć? Tak ogromne.
Myślę, że na różnym poziomie napięć to są setki tysięcy, a jeżeli chodzi o urządzenia pomiarowe, czyli takie już te końcowe, u odbiorcy indywidualnego, to dzisiaj mamy to poziom ponad 3 milionów liczników, które również w sposób zdalny transmitują nam te parametry, których my oczekujemy, tak? Czyli jakie napięcie jest u odbiorcy, jaki prąd, w którą stronę energia płynie, szczególnie jeżeli mówimy o prosumentach. No a oprócz tego, przenosząc się na wyższe poziomy napięć, mamy automatykę i zabezpieczeniową, i automatykę pomiarową. Te wszystkie elementy i te wszystkie końcówki jak gdyby dają informację do źródła, czyli do systemu SCADA, do tego systemu, który zarządza tą siecią i ma wpływ na jej pracę, tak?
Jeżeli zostaniemy przy tej analogii, no to muszę nawiązać do czegoś, no właśnie, F, D i R. Funkcja, która, jeśli dobrze rozumiem, pozwala wam zdalnie śledzić, w którym miejscu nastąpiło jakieś uszkodzenie.
Tak.
O ile to skraca czas, nie wiem, jakiejś naprawy, jakiejś ingerencji waszej z punktu widzenia odbiorcy?
Tak naprawdę to czas naprawy tutaj nie ma aż tak istotnego znaczenia w sensie tego skracania. Jeżeli chodzi o FDIR, tak, czyli o tą aplikację czy system, to ona pozwala nam skrócić czas dla tych odbiorców, dla których, że tak powiem, linia daje możliwość załączenia. I tak naprawdę ten FDIR działa w ten sposób, że po pierwsze identyfikuje, jaki odcinek sieci, na jakim odcinku sieci jest uszkodzenie, a potem w sposób automatyczny pozwala tak zrekonfigurować sieć, żeby zasilić wszystkich odbiorców, którzy nie są objęci na tym odcinku uszkodzonym.
Czyli po prostu zrobić obejście.
Tak jest.
A jak pan mówi uszkodzenia, co pan ma na myśli? To, że na przykład silny wiatr zerwie jakiś przewód?
Tak, no warunki atmosferyczne jeszcze dzisiaj są tak istotnym elementem, jeżeli chodzi o występowanie awarii, tak? U nas w energetyce zawodowej tak naprawdę nie ma dobrej pory roku, tak? Jest wiosna, jest jesień, gdzie mamy burze, silne wiatry, zima to z kolei mróz i te warunki, które mogą mieć wpływ na niepożądane działania wynikające z tego, że mamy po prostu awarię. No oprócz tego no, zdarzają się również uszkodzenia wynikające z działań innych podmiotów, na przykład uszkodzenia mechaniczne, gdzieś ktoś kopie koparką i zerwie nam kabel. Natomiast system FDIR po pierwsze odcina, czyli separuje nam odcinek, na którym jest uszkodzenie, natomiast niestety niezbędna jest jeszcze ingerencja człowieka. Być może kiedyś będą to roboty, dzisiaj to zespoły pogotowia już fizycznie identyfikują, gdzie to uszkodzenie jest i co jest przyczyną i przystępuje do naprawy.
Warto być ze sobą bezwzględnie szczerym, także w tematach energetyki. Słońce i wiatr nie świecą i nie wieją na zawołanie przez 24 godziny na dobę. Akumulatory, baterie łagodzą, owszem, krótkie wahania, ale nie zastąpią wielkich źródeł, które muszą dostarczać stabilną moc przez wiele tygodni, gdy wiatr cichnie, a niebo przykrywają na przykład gęste chmury. Nowoczesny miks energetyczny potrzebuje więc tak zwanej bazy. Dziś tę rolę pełnią elastyczne elektrownie gazowe. Nowy blok gazowo-parowy w Grudziądzu o mocy 583 MW potrafi szybko wystartować i podać prąd dokładnie wtedy, gdy generacja z OZE gwałtownie spada. To nasz taki systemowy pas bezpieczeństwa na tu i teraz. Ale prawdziwym skokiem w przyszłość jest atom. We Włocławku powstanie wkrótce pierwszy w Europie SMR, czyli mały reaktor modułowy typu BWRX-300. to 300 MW stabilnej mocy pracującej bez przerwy, niezależnie od kaprysów aury. Gaz daje nam niezbędną elastyczność w okresie przejściowym, a reaktory – fundament, bez którego transformacja po prostu nie mogłaby się domknąć. W tym wielkim równaniu to także my, odbiorcy prądu, stajemy się aktywnymi uczestnikami rynku. Energaoperator zainstalował u swoich klientów ponad 3,3 miliona inteligentnych liczników zdalnego odczytu. To aż 87% wszystkich odbiorców na tym obszarze, a do końca tego roku takie urządzenia będzie miał praktycznie każdy. To nie jest zwykła wymiana miernika na nowszy model, ale w zasadzie bilet wstępu do świata taryf dynamicznych oraz elastyczności popytu, DSR. Dla osób, które zdecydują się na taryfę dynamiczną, oznacza to możliwość śledzenia cen w czasie rzeczywistym. Widząc w aplikacji aktualne stawki, możemy zaplanować np. ładowanie samochodu czy pracę pompy ciepła na godziny szczytowej produkcji ze słońca i wiatru, kiedy energia bywa najtańsza. Dzięki cyfryzacji zyskujemy wybór. Możemy aktywnie zarządzać swoim zużyciem, obniżać rachunki i wspierać stabilność krajowego systemu energetycznego. Wspominał Pan o tym, że mamy ponad 3 miliony urządzeń, takich liczników inteligentnych, czy liczników zdalnego odczytu, i że one informują nie tylko o tym, ile prądu kto zużywa, ale też informują o jakości czy o stanie sieci. Czy ja to dobrze rozumiem, że tak naprawdę tego typu urządzenia, one są oczywiście pomocne, ale na koniec dnia takim oddechem dla systemu by było, gdybyśmy, to my użytkownicy, przesuwali zużycie prądu na te okresy w ciągu doby, kiedy jest pik.
Staramy się doprowadzić do takiej sytuacji, aby użytkownicy skorzystali z możliwości, które dzisiaj daje technologia i daje system. Taryfa weekendowa to jest rozwiązane znane już od wielu lat, natomiast dzisiaj pojawiły się nowe możliwości, tak zwana taryfa dynamiczna. Czyli dla tych odbiorców, którzy chcą zmieniać swoje podejście co do tego, że na przykład użyją, czy będą używać pralki, czy suszarki o innej porze dnia, generalnie chodzi o to, żeby oni używali o tej porze dnia, kiedy ta energia dla nich jest najtańsza, a z naszego punktu widzenia wtedy, kiedy my mamy tej energii za dużo w sieci, tak? Czyli spowodować równowagę pomiędzy popytem i podażą, tak żeby zbilansować ten system. Te mechanizmy, o których tutaj mówię, na dzień dzisiejszy nie w sposób automatyczny, ale być może to jest przyszłość, kiedy to licznik będzie informował urządzenia domowe, typu na przykład pralka, suszarka, włącz się, bo w tej chwili mam energię najtańszą dla Ciebie i to będzie najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.
Czyli ja, robiąc pranie, nie tyle włączę pralkę, żeby robiła to pranie teraz, tylko ją włączę na takim stand-by'u, żeby ona się sama włączyła wtedy, kiedy dla mnie finansowo będzie to najkorzystniejsze.
Myślę, że takie rozwiązania technologiczne już w najbliższej przyszłości będą możliwe do wykorzystania i to będzie być może za kilka lat normą u nas, tak?
To, co dziś zobaczyliście, to dowód na to, że transformacja energetyczna to nie tylko widowiskowe łopaty turbin morskich Baltic Power wyrastające ponad fale Bałtyku. To również, a może przede wszystkim, tysiące niewidocznych na co dzień precyzyjnych elementów, od magazynów, amortyzatorów, przez cyfrową automatykę FDIR, aż po nowoczesne bloki gazowe, reaktory SMR i Wasze domowe liczniki. Dopiero te wszystkie ogniwa, te wszystkie elementy połączone z sobą tworzą bezpieczną energię jutra. Owszem, zbudowanie takiego systemu wymaga gigantycznych nakładów finansowych i nakładów pracy najlepszych inżynierów. Jednak słońce i wiatr zyskują wreszcie nowoczesne, elastyczne drogi, by bez przeszkód zasilić Wasze domy.